to plan. On ziści się nam, przydarzy się, na pewno się zdarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, on zmienić ma nas. To czas, który ma nas zmienić. Zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być.
Jutro możemy być szczęśliwi, śpiewał Adam Nowak z zespołem Raz, Dwa, Trzy. O tym, że nie wszyscy szczęśliwi być potrafią, mówi fragment wydanej w 1905 roku książki Janusza Korczaka Koszałki Opałki, zawierającej satyry społeczne, humoreski i felietony. Janusz Korczak, Zasługa. Przez lat 15 byłem cichym pracownikiem jednej z poważnych instytucji, z pensją 40, a potem 50 rubli miesięcznie. Od urodzenia byłem kaleką. Nie miałem sprytu. Rozumiałem, że kalece niewiele się od życia należy, to też byłem skromny. Marnie mieszkałem, licho się ubierałem, ożeniłem się z brzydką, bez posagu, anemiczną panienką, pracowałem wiele, paliłem szwarcowane papierosy po 35 kopiejek za setkę i miałem jedno dziecko. I stało się, że biuro nasze otrzymało nowego dyrektora. Drżałem jak drży listek, by nie być usuniętym z zajmowanego stanowiska, bo nowy dyrektor począł zaprowadzać nowe porządki. A gdy wezwano i mnie z kolei do jego gabinetu, stałem się tak blady jak działalność komitetu czuwającego na straży cen węgli kamiennych. Panie, rzekł dyrektor, rozpatrzywszy się w składzie biura, doszedłem do wniosku, że jesteś pan wyzyskiwany. Od dziś otrzymywać pan będzie 120 rubli miesięcznie, a oto pański awans. Gdybym się nagle dowiedział, że Melcer został zaangażowany na szereg gościnnych występów do filharmonii lub towarzystwo muzyczne zaczęło wydawać dziennik poświęcony grze na flecie, nie przeraziłbym się tak srodze i nie zdziwił. Dziękuję, szepnąłem cicho i chwiejąc się jak byt naszych pism naukowych, wyszedłem z gabinetu dyrektora. O chaosie, jaki powstał w mej głowie, słabe mieć może wyobrażenie jeden tylko Nowaczyński, autor Małpiego Zwierciadła. Co się w tym może ukrywać? Po 100 razy zadawałem sobie pytanie, co on chce ze mną zrobić? Na szczęście przypomniałem sobie, że w jakiejś powieści dyrektor faworyzuje pracownika, zdradzając go z żoną. Zacząłem więc śledzić żonę. Jej gesty, uśmiechy, pocałunki. Zadawałem jej dwuznaczne pytania. Nie spuszczałem też oka i z pana dyrektora. Starałem się przeniknąć, czy znali się poprzednio, czy nie pochodzą z jednych stron wypadkiem. Po miesiącu bezskutecznych poszukiwań doszedłem do niezbitego wniosku, że nie tu pies zakopany, jak mówią Niemcy w zdaniu, którego tu w oryginale nie przytoczę, w myśl bojkotu handlu germańskiego i nauki. Podobnie robią kupcy, kładąc na niemieckich wyrobach stempel Paris, London lub Honolulu, byle nie Berlin, boć stempla Warszawa położyć również nie wypada. Gdzież się więc kryje tajemnica? Brnąc dalej w fantastycznych urojeniach, przeszedłem od niemożliwego, że dyrektor ugania się za moją brzydką żoną, do jeszcze mniej prawdopodobnego przypuszczenia. I w tym podobny byłem do pewnego grona ludzi stawiających coraz to nowe, fantastyczne wnioski w sprawie higieny, która, jak wiadomo, jest kwiatem, że się tak wyrażę, ekonomicznego bytu narodu. Rzekłem, zapewne jakiś milionowy krewny zapisał mi cały majątek. Dyrektor wie o tym i chce mnie dobrze ku swej osobie usposobić. Wolne od zajęć biurowych godziny poświęcałem teraz szperaniu w ogłoszeniach o wakujących spadkach. Zasięgałem informacji w biurach zagranicznych. Nachodziłem adwokatów i rejentów. I tu spotkał mnie zawód. Pomyślałem wówczas, że dyrektor pragnie uczynić mnie wspólnikiem jakiegoś wielkiego oszustwa. Że też najprostsza myśl najpóźniej zawsze przychodzi człowiekowi do głowy. Może dlatego wcześniej zyskała Warszawa drewniane bruki, europejskie cukiernie i kobiety ajentki niż możliwe pomieszczenia dla szkół początkowych. Tak jest, rzekłem. Pan dyrektor obrał sobie moją osobę za wygodny parawan, poza którym będzie przeprowadzał swe nieczyste sprawy. Potem całą winę zwali na mnie i ja pójdę do kozy. Ale nic z tego. Nie mnie starego wróbla brać na premia bezpłatne lub wydawnictwa, bardzo kosztowne dla cudzych, a za psie pieniądze prawie za darmo dla prenumeratorów. W sam czas się spostrzegłem. Wszystkie dostępne mi księgi po 100 razy przeglądałem. Sprawdzałem podpisy, sumowałem kolumny od góry do dołu i odwrotnie, odczytywałem kwitariusze, przepisywałem ukradkiem ważniejsze dokumenty. Po raz drugi wezwany zostałem do gabinetu. Tym razem wszedłem śmiało, z podniesioną głową. Byłem przygotowany do walki na śmierć i życie. Okazuje się, że przeczucie mnie nie omyliło, rzekł dyrektor miękkim głosem. Podwyżka zachęciła pana do tym usilniejszej pracy. Prawdziwie wzorową nazwać mogę pańską sumienność, akuratność i porządek. Podwyższam więc panu pensję do 150 rubli. Teraz już najdrobniejszy cień wątpliwości nie oszarzał promienności mych podejrzeń. Ale gdzież się kryje tajemnica? Na czym polega cała malwersacja? Czułem się wplątanym w niewidzialną sieć wielkiej intrygi. Choćbym był niewinnym jak rzeźnicy warszawscy, nikt mi nie uwierzy. Te dwie nagłe podwyżki w tak krótkim czasie będą przeciw mnie świadczyły. Powróciłem do domu zgnębiony. A ona? Moja żona ogromnie się ucieszyła i nie rozumiała mej rozpaczy. Już te kobiety nigdy nie odznaczały się zdolnościami w przewidywaniach przyszłości. Dlatego może wśród kobiet wyłącznie znajdujemy kabalarki i matki, którym się zdaje, że ich synowie aż do ślubu wierzyć będą w bajkę o bocianach. I dlatego zapewne trupie główki, zwane przez grzeczność ćmami nocnymi, takie zbierają żerowisko z sił, zdrowia i pieniędzy młodzieży. Ale to już stanowczo jest za poważne. Wpadłem tedy w czarną rozpacz. Co mam czynić, by uniknąć nieszczęścia, ochronić niewinne dziecko moje i bezbronną kobietę od niesławy? Postanowiłem rozmówić się z dyrektorem. Zaskoczę go znienacka i wydobędę całą nagą prawdę. I tak uczyniłem. Panie dyrektorze, rzekłem bez drżenia w głosie, czemu pan mnie wybrałeś jako ofiarę swą? Czy dlatego, że byłem cichy, że nie wchodziłem w drogę nikomu, że pracowałem jak wół za marne wynagrodzenie? Nie, panie dyrektorze, choćbym nawet wiedział, że to się nie wyda, choćbym dostawał jeszcze wyższą pensję, ja się na to nie zgodzę. Nigdy, przenigdy. Nikczemnik chciał mnie pokryć udanym zdziwieniem. Udał zakłopotanie. Ja nie rozumiem pana, rzekł, więc pan mnie posądzasz? Mam pewność. Gdzie? Jak? Na jakiej podstawie? Szatańsko się roześmiałem. Na jakiej podstawie? Na tej, że mi pan podwyższył pensję z 50 rubli do 150, jakkolwiek nie mam żadnej protekcji. Teraz on śmiać się zaczął, ale potem spoważniał nagle. Żal mi pana serdecznie. Więc życie uczyniło pana tak nieufnym? Więc pan nie wierzy, by ktoś mógł wynagrodzić prawdziwą zasługę? Czy mnie przekonał? Nie. Niby to był szczery, ale czy człowiek wykształcony nie umie udawać? Może w ten sposób chciał rozwiać moje wątpliwości? Przez kilka następnych miesięcy nic podejrzanego w działalności nowego dyrektora nie zauważyłem. Jednakże czułem niechęć ku niewyraźnemu, podejrzanemu człowiekowi. I skorzystawczy z pierwszej nadarzającej się sposobności przyjąłem posadę w innym biurze. Z pensją 60 rubli miesięcznie. Teraz przynajmniej odzyskałem spokój, sen i apetyt.
Mam kwiaty, proszę, otwórz mi. Te strony życia dwie i którą wybrać? brać mam, zmartwienie znów dopada mnie. Ta prawa jest okej, a lewa chyba mniej, lecz dzisiaj pójdę byle gdzie. Życie w różne strony mknie, raz jest dobrze, a raz źle. Lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej, a czasem bywa źle. Karuzela uczuć trwa, dzisiaj radość, jutro żal. Lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej, i tak już jest bez zmian. Dylemat znowu mam i wnioski z sobą też. Pewności jednak coraz mniej. Chcę dobrze, wyszło źle. Czy pomyliłem się? Czy jeszcze powiesz, kocham cię? Dwie drogi serca dwa, wybierać dobrze chcę i do właściwych trafiać miejsc. Coś pomogada mi, daj spokój, graj wabank. Dziś wygrasz wszystko, chwilą żyj. Życie różne barwy ma, gra na raz, czasem na dwa. Lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej, a sen często gra. Chciałeś dobrze, wyszło źle, idź do przodu, nie daj się. Lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej, życie dalej mknie. Dzisiaj bal, pijesz zdrowie pięknych pań. Lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej, i nie ma żadnych zmian. Wczoraj szczęście, dzisiaj łzy, miałeś wiele, nie masz nic. Lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej, to nic.
Proponuję jedną z wydanych w 1895 roku w Krakowie humoresek z życia prawniczego. Autor Klemens Bąkowski to polski prawnik, adwokat i literat, a wybrana przeze mnie humoreska zatytułowana jest Adwokat i 900 świń. Adwokat X wyjeżdżał na świeże powietrze, zostawiając swoją kancelarię pod światłym kierunkiem młodego, prosto z igły koncypienta, pana Antoniego. Na odjezdnym dał mu taką oto ostatnią radę. Jakby co nagłego zaszło, to staraj się pan o odroczenie. A gdyby się odroczyć nie dało, to poradź się pan adwokata Y. Ale wszystko da się odroczyć. Pojechał, a koncypient zasiadł za biurkiem na jego fotelu z poważną miną, jak przystało na kierownika biura. Wtem zjawił się posłaniec z telegrafu i doręczył mu lakoniczną depeszę z Pragi. 900 świń zatrzymano na kolei. Proszę interweniować, Schindler et Schwindler. Także dobre, pomyślał koncypient. Mam jeszcze u świń interweniować. Odłożył depeszę na bok i wziął się do swojej pracy. Przy obiedzie przypomniał sobie telegram i opowiedział rzecz starszemu koledze. To nie bagatela, rzekł ten ostatni. 900 świń to może wartać 40-50 tysięcy? Zaaranżuj parę konferencji, wstaw za każdą po 30 guldenów w rachunek. Tak mówisz? Ha, to trzeba będzie jutro pójść na kolej. O, najpierw zapamiętaj sobie to, że w interesach o tysiące jeździ się, nie chodzi. Powtórę, zapamiętaj sobie to, że jak za późno przybędziesz, to twój szef może zapłacić parę tysięcy odszkodowania za regresem do ciebie. Pan Antoni otwarł szeroko oczy i rzekł: żartujesz. Skąd obowiązek odszkodowania? A przeczytaj sobie paragraf 1299 kodeksu cywilnego. Kto podejmuje się jakiego interesu, ten daje do poznania, że się zna na nim. Zresztą za zaniedbanie odpowiada każdy. Pan Antoni począł mieć lepsze wyobrażenie o interesie. Zaraz po obiedzie pojechał na dworzec kolei. W polu za dworcem stał szereg wagonów, a szczególny zapach i żałosny kwik z nich się dobywający nie pozwalał wątpić, że to są właśnie klienci pana Antoniego. Naczelnik stacji poinformował go, że transport zatrzymano dla braku paszportów bydlęcych. Pan Antoni słyszał coś o paszportach bydlęcych, ale nigdy nie oddawał się studiom ustaw bydlęcych z dnia 29 lutego 1880 roku. Nie znał instrukcji ministerialnych do tychże ustaw. Myślał więc, że w najgorszym razie może się rzecz skończyć na kilkunastu guldenach kary lub zamknięciu panów Schindlera et Schwindlera na parę dni aresztu. Odpowiedział naczelnikowi, że zaraz napisze o paszporty. Byle tylko nie było za późno, odparł kiwając głową naczelnik. Weterynarz będzie dziś bydło oglądać. Jak się okaże choroba, to odeślę pociąg z powrotem, a jak zaraza, to mogą je wyrżnąć. Wyrżnąć 900 świń, pomyślał ze zgrozą pan Antoni. Stracić kilkadziesiąt tysięcy. Byłaby szkoda, ciągnął dalej flegmatycznie naczelnik, w Pradze brakuje szynek. Nie pojmuję, jak można było ryzykować tyle bydła bez paszportów i jak je kolej mogła przyjąć bez nich do transportu. Koncypient pobiegł galopem do urzędu telegraficznego, myśląc w drodze, wyrżną 900 świń. Schindler i Schindler zapozwą mego szefa o wynagrodzenie 900 świń, szef przypozwie mnie o 900 świń, a choćbyśmy i proces wygrali, to skandal, koszta. Zatelegrafował do Schindlera i Schindlera per ekspres o paszporty. W parę godzin przyniesiono mu odpowiedź. Proszę się zwrócić do sprzedawców firmy Schindler et Schindler. A diabeł, że wie, kto i gdzie są ci sprzedawcy, pomyślał udręczony pan Antoni. Odroczyć, jak mi szef radził, nie można, więc trzeba pójść po radę do adwokata Y. Muszą być przy transporcie pastuchy, doradził adwokat Y. Trzeba więc ich zapytać. Życząc świniom, aby je pioruny zatrzasły, pojechał spocony pan Antoni znowu na kolej i znalazł rzeczywiście dwóch ogromnych, podpitych pastuchów. Ci nie wiedzieli wszystkiego, bo główny nadzór nad transportem miał trzeci pastuch, który od kilkunastu godzin pijatniuteńki leżał w wagonie, ale przynajmniej podali nazwisko jednego sprzedawcy, który miał być wspólnikiem, a tym samym musiał znać nazwisko drugiego sprzedawcy. Zatelegrafował więc do wskazanego o podanie nazwy drugiego sprzedawcy i przysłanie paszportów. Tymczasem noc nadeszła. Pan Antoni, uspokojony nieco myślą, że zrobił, co się dało zrobić, zasnął. Ale we śnie poczęły go trapić widziadła 900 zarżniętych świń, Schindlera i Schindlera pozywających go o wynagrodzenie krwi przelanej przed kratki sądowe, a dręczącym tym snom położyło koniec dopiero dzwonienie posłańca z telegrafu. Depesza brzmiała: paszporty ma Pawliszak. Więc ja mam być Duchem Świętym i mam wiedzieć, kto znowu jest pan Pawliszak i gdzie jest ten pan Pawliszak. Zebrał się szybko i pojechał znowu na kolej, aby zapytać pastuchów, czy nie wiedzą, kto jest pan Pawliszak. A śpi w wagonie, bo jeszcze nie wytrzeźwiał zupełnie. Pan Antoni rzucił się do wagonu na owego trzeciego pastucha, wysypiającego przepicie. Rzeczywiście, w kieszeni jego tkwiła plika papierów zawierająca paszporty 900 świń, dla których nie okazania ten transport zatrzymano. W parę godzin ruszył pociąg w drogę do Pragi, wśród radosnego kwiku 900 świń, nie przeczuwających, że jadą do rzezalni na szynki. Adwokat X wrócił z urlopu. Poprawił rachunek pana Antoniego w tej sprawie z kwoty 132 zł reńskich na 182 zł reńskie. I w ten sposób upicie się pana Pawliszaka kosztowało pana Antoniego 2 dni trudów i noc niewyspaną, a panów Schindlera et Schwindlera blisko 200 guldenów. Pora kończyć dzisiejszy program Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Życzymy dobrego wypoczynku i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.